Dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejną, ósmą już rozmowę z cyklu Rozmowy o kosmosie. To dzisiaj będzie szczególna rozmowa, bo prowadzimy tę rozmowę w dniu, kiedy pan doktor inżynier Sławosz Uznański-Wiśniewski otrzymał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tytuł doktora honoris causa naszej uczelni. Wielkie święto akademickie. Jesteśmy po tej uroczystości, po ceremonii. I bardzo dziękuję panu, panie doktorze, że zgodził się pana, żebyśmy w tak ważnym dla pana, dla naszej też całej społeczności uczelnianej, rodziny SGH, jak to nasz rektor mówi, znalazł czas i możemy porozmawiać na temat sektora kosmicznego, przede wszystkim pana misji, ale też i aktualnych rzeczy, które się dzieją, bo jesteśmy w takim szczególnym dniu. W dniu, kiedy kończy się misja Artemis II. Wiem, że będzie pan w nocy śledził koniec tej misji, ale może zacznijmy od pana pobytu w kosmosie, od projektu IGNIS, który no to już 8 miesięcy temu, 9 temu został z takim wielkim sukcesem zakończony. Doceniamy to, że drugi Polak był w kosmosie, ale również, co szczególnie jest ważne dla nas akademików, to to, że tym razem prowadził pan badania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a więc był realizowany program naukowy. I może na chwilę zatrzymajmy się przy tym programie. Które z tych 13 eksperymentów, które pan realizował, uważa pan za najciekawsze, czy może takie, które dadzą najwięcej tutaj nam na Ziemi, ludzkości? Które z nich są tymi, które, czego oczekujemy, że kosmos ma być dla Ziemi i ludzkości? Które z nich by pan zaliczył właśnie do tej kategorii?
Dzień dobry pani profesor, dzień dobry państwu. Tak, to prawda, już sama misja kosmiczna zakończyła się w lipcu zeszłego roku. Niedługo będziemy mieli pierwszą rocznicę startu i lądowania pierwszej polskiej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ten czas mija bardzo szybko, ale to nie znaczy, że misja bezpośrednio sama w sobie się zakończyła, bo badania, które zostały rozpoczęte, one trwają. Wyniki będą analizowane i są analizowane. Sprzęt, który miałem okazję zainstalować na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nadal tam jest i działa. Niektóre z eksperymentów będą trwały przez kolejne miesiące i lata. Tak jak i eksperymenty medyczne, które są wykonywane na ciele astronauty, jak i niektóre eksperymenty technologiczne. I wracając teraz, rzeczywiście mieliśmy 13 eksperymentów ze strony polskiej. Natomiast ja wykonałem sporo więcej eksperymentów też.
Tak, ja to wiem, 60, prawda? Tak. Nad którymi tam pracowaliście w tym czteroosobowym zespole.
Dokładnie, dlatego że każda misja kosmiczna to jest współpraca wielu jednostek, wielu ludzi, wielu agencji kosmicznych. Ja wykonywałem przede wszystkim oczywiście eksperymenty polskich instytutów i polskiego sektora prywatnego, który po raz pierwszy miał dostęp do tej chyba najbardziej niesamowitej platformy naukowo-badawczej, którą zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Natomiast wykonywałem eksperymenty ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej, naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Węgier. Natomiast lubię opowiadać o jednym z takich eksperymentów. Nie chciałbym tutaj absolutnie nikogo faworyzować, więc opowiem o kilku, nie będziemy mieli czas na wszystkie. Natomiast jeden z takich dużych momentów dla mnie, jako dla naukowca, inżyniera, był eksperyment lubelskiej firmy CortiVision, który badał aktywność mózgu astronauty w stanie nieważkości w przestrzeni kosmicznej.
Czyli ten słynny czepek.
To dlaczego lubię ten eksperyment? Bo ma komponent inżynierski. Czepek, optody, które wysyłają falę świetlną, która później może wizualizować, które obszary mózgu są aktywne. To cała technika nazywa się funkcjonalną spektroskopią w bliskiej podczerwieni. A na czym polega? ten eksperyment, no później aktywność mózgu jest analizowana bezpośrednio przez komputer i komputer może podejmować decyzje takie, o czym myśli astronauta i jakie kolejne będą kroki, które już później oprogramowanie może wykonywać. Dlaczego to jest fascynujące? No, dla mnie to jest fascynujące, dlatego że wszyscy z nas, jak tutaj siedzimy, do interakcji ze światem używamy ludzkich mięśni. Czy piszemy na komputerze, czy musimy się poruszać, czy jakiekolwiek inne czynności wykonujemy, używamy mięśni. Natomiast ten eksperyment polega na interakcji ciała ludzkiego, ba, mózgu ludzkiego bezpośrednio z maszyną i bezpośrednio ze światem rzeczywistym, bez użycia mięśni. I oczywiście zastosowania mogą być różne. Pierwsze takie, które będą przychodzić nam do głowy, to oczywiście osoby z niepełnosprawnościami, które miałyby możliwość innego funkcjonowania w społeczeństwie. Natomiast możemy sobie wyobrazić bardzo efektywne metody przetwarzania informacji bezpośrednio z mózgu, na przykład, żeby automatycznie i robotycznie budować na przykład nowy habitat na Księżycu, a być może kontrolować roboty, a być może podejmować decyzje, ale już bez tej interakcji mięśniowej, a bezpośrednio interakcją mózg ludzki komputer, mózg ludzki, maszyna, które później mogą bardzo optymalnie zostać wykorzystane w różnego rodzaju
zastosowania. Czyli to można powiedzieć, że to taka ludzka robotyka.
Trochę tak.
No dobrze, to druga rzecz, która tutaj nas bardzo interesuje na uczelni, to ta część edukacyjna pana misji. Wiem, dzisiaj zresztą podczas uroczystości była mowa o tym, jak ogromną pracę pan włożył. W ogóle pan nie odpoczywał po powrocie z kosmosu, tylko po prostu pan zrealizował ogromny program edukacyjny na różnych poziomach edukacji, od dzieci przedszkolnych po studentów, doktorantów. Czy możemy powiedzieć, tu lubimy jako ekonomiści używać takiego pojęcia inwestycja w coś. Jak by pan określił pana realizację tego programu? Czy to była właśnie inwestycja w człowieka, w edukację, w naukę, czy może właśnie w ten przyszły innowacyjny rozwój naszej gospodarki?
Ja myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że misja kosmiczna dotyka tak wielu aspektów życia, że trochę tak jak przemysł kosmiczny jest bardzo multidyscyplinarny, tak tutaj również wpływ misji kosmicznej jest wielomultidyscyplinarny, wieloresortowy również. Jestem niezmiernie wdzięczny Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zorganizowanie i sfinansowanie.
Ignis Polska sięga gwiazd.
Tak, tak. Tej trasy Ignis Polska sięga gwiazd. Mieliśmy okazję wziąć udział w wykładach na 26 partnerskich uczelniach. 17 wykładów, które przeprowadziłem dla studentów. Spotkania z dziećmi i uczniami liceów i techników, którzy przecież niedługo będą wybierali swoją karierę zawodową. I to dla mnie była ogromna inspiracja, żeby i energia do działania, widząc tą inspirację w oczach dzieci, uczniów, studentów. To ta część edukacji, nauki, technologii, która zaraz, oczywiście studenci, w szczególności z uczelni technicznych, będą wychodzić i wychodzą z uczelni, są zatrudniani przez firmy albo zakładają własne firmy technologiczne, które później uczestniczą w życiu gospodarczym.
Młodzież coraz więcej startupów po prostu zakłada. Oni się w tych grupach, które się poznają w kołach naukowych, na przykład wiem, że koła naukowe też były takim dość dużą diasporą, która uczestniczyła w tych pana spotkaniach. Z badań, które śledziłam z czasów Apollo, efektu Apollo, są takie dane konkretne mówiące o tym, że tam o 533% wzrosła liczba absolwentów informatyki i inżynierów, po prostu, którzy kończyli w okresie 10 lat. A więc my, mając perspektywę powiedzmy roku 2035, też możemy myśleć o tym, że to pokolenie, które miało szczęście, powiem tak, obserwować pana w kosmosie i jeszcze dodatkowo spotykać się z panem, prawdopodobnie w jakimś procencie też podejmie decyzję o swojej przyszłości skierowane właśnie na te kierunki techniczne, informatyczne, robotyczne. Myśli pan, że będzie to taki efekt?
Myślę, że będzie to zdecydowanie mierzalny efekt. Ba, mogę powiedzieć więcej. W Stanach Zjednoczonych na Florydzie jest duże centrum technologiczne. To właśnie tam zaczął się program kosmiczny Stanów Zjednoczonych, program rakietowy przez Wernera von Brauna. Tam zostało zapoczątkowane centrum NASA w Huntsville w Alabamie. Dzisiaj ten kampus taki technologiczny zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi, przede wszystkim inżynierów, w takich agencjach jak NASA, FBI, CIA, Centrum Dowodzenia Amerykańskiego Space Force, czyli Sił Kosmicznych. I tutaj widać ten efekt, ale co jeszcze to centrum organizuje? Organizuje na przykład obozy dla dzieci i dla uczniów z całego świata. Mają ponad 1 700 000 absolwentów i w korpusie, Europejskim Korpusie Astronautów jest wielu astronautów, którzy jako dzieci skończyli obóz kosmiczny w Stanach Zjednoczonych. I Samantha Cristoforetti, moja koleżanka z korpusu z Włoch, jest jednym z tych przykładów. I dla mnie to jest niesamowicie ważne, żebyśmy w systemie edukacji dla młodych ludzi wybierających swoją ścieżkę kariery byli obecni i tłumaczyli tak naprawdę, które technologie są przyszłościowe, w co warto zainwestować, dlaczego warto inwestować w siebie, w naukę, w technologię, w swoją przyszłość.
No tak, ale jesteśmy na uczelni ekonomicznej i oczywiście nie odmówię sobie zadania panu pytania, a co dla nas, ekonomistów, finansistów, specjalistów od zarządzania projektami, prawników też, dzisiaj bardzo ekologów, bo to też bardzo ważna dzisiaj sfera rozwoju i nauki, i badań. Co dla nas oferuje kosmos?
Kosmos oferuje trochę dla każdej dziedziny nauki, każdego kierunku studiów. Kosmos nie tylko potrzebuje inżynierów, medyków, pilotów wojskowych, takimi jakimi są astronauci, ale kosmos potrzebuje ludzi od biznesu, od finansowania, od logistyki, od księgowości, ba, logistyka na orbitę, żeby wysłać sprzęt jest niesamowicie ważna, od prawa kosmicznego, korporacyjnego, międzynarodowego. No tu mogę podać przykład. Pracując nad małym projektem wysłania i eksportu kilku polskich produktów żywnościowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, dowiedziałem się, że Polska nie ma podpisanej umowy ze Stanami Zjednoczonymi na eksport mięsa.
Tak.
Brakuje nam tego. Taką umowę mają podpisane pięć krajów.
Problem z pierogami przez tak. To przecież.
Pięć, dokładnie.
Że do tego nawiązuje.
Tak. Pięć krajów w Europie ma możliwość eksportu mięsa. A dlaczego? Bo produkty odzwierzęce podchodzą pod amerykańską agencję FDA, natomiast produkty pochodzenia roślinnego podchodzą pod inną agencję USDA. I my tutaj mamy pewną lukę legislacyjną, gdzie oczywiście prawnicy i studenci, absolwenci SGH czy uniwersytetu, szkół prawniczych mogą tak naprawdę zamykać te luki właśnie po to, żebyśmy mogli wypełniać je swoimi możliwościami.
Tak, to wynika z tego, że dzięki naszemu udziałowi, a właściwie realizacji naszej misji IGNIS, pokazaliśmy światu polski potencjał naukowy. To widzimy, czujemy i to, o czym pan przed chwilą mówił, jednocześnie ten aspekt edukacyjny. Ale wiemy też, że mamy do czynienia dzisiaj z taką ogromną zmianą ekosystemu całego kosmicznego. Że zmienia się tutaj, ulega jakby transformacji i przemianom strukturalnym ten system. Jak pan ocenia szanse Polski i jej miejsce w tym europejskim ekosystemie kosmicznym? Bo wiemy, że Europejska Agencja Kosmiczna współpracuje z innymi agencjami, z NASA, ale my tu jesteśmy w tej części Europy i chociażby ten projekt, prawda, zlokalizowania tutaj instytucji Europejskiej Agencji Kosmicznej, oddziału, czy po prostu hubu takiego, bo ja to myślę, że to będzie taki hub naukowo-technologiczny, który będzie tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej działać. działać. Jakie my mamy szanse na takie szybsze wejście i efektywną współpracę w tym nowym, budującym się ekosystemie sektora kosmicznego? Jakie pan tu widzi szanse, a może też i jakie są zagrożenia, o których powinniśmy też mówić, dlatego że eliminując te zagrożenia, zwiększamy szanse na właśnie naszą pozycję i miejsce w tym ekosystemie kosmicznym.
To może zacznę od tych zagrożeń. Myślę, że największym zagrożeniem dla nas jest posiadanie zbyt małych ambicji. Zbyt małych ambicji po to, żeby realizować duże programy technologiczne. Może czasem nie czujemy, że mamy miejsce w tych programach, ale dzisiaj technologia jest dostępna dla bardzo szerokiej grupy osób, jest zdemokratyzowana z tym szerokim dostępem i dzisiaj przecież uczniowie liceów budują satelity wielkości puszki od coli, które mają za zadanie wykonać jakąś misję. I takie konkursy są dzisiaj w polskich liceach. Natomiast gdzieś tak naprawdę tracimy ten talent tych ludzi pomiędzy liceum a studiami, a później komercyjnym rynkiem prywatnym, że tak naprawdę ten talent nie transformuje się u nas na bardziej skomplikowany przemysł technologiczny, który później uczestniczy na rynku europejskim. Z czego to wynika? Myślę, że z jednej strony, że nie czujemy tak naprawdę, że w kosmosie mamy swoje miejsce. I myślę, że misja IGNIS zdecydowanie zmienia ten aspekt.
Pokazała na pewno to i wydaje mi się, że też odbyła się w takim ciekawym, to może to złe określenie, ale w ciekawym czasie w tym sensie, że trwała wojna na Ukrainie i zaczęliśmy rozumieć jako Europejczycy też, ale i Polacy, że musimy tu w Polsce, w Europie budować odporność i samodzielność do działania w takich warunkach, jakie nam geopolityka przynosi.
Zdecydowanie tak. I to jest właśnie ten drugi aspekt. Po to, żeby móc rozwijać się, potrzebujemy dzisiaj nasze własne autonomiczne zdolności technologiczne, które często dzisiaj albo kupujemy z zagranicy, albo kupujemy do nich licencję, a czasem produkt, a czasem wręcz pełną usługę. W związku z tym jesteśmy takim solidnym klientem, natomiast to jest oczywiście ucieczka kapitału z gospodarki polskiej.
Chcemy być dostawcą.
Chcemy być dostawcą, ale jak to zrobić? Musimy przetransferować na nasz rynek wystarczającą ilość kompetencji, wykształcić te kompetencje swoje, żeby móc zbudować konkurencyjne produkty na tej arenie międzynarodowej. Czy możemy to zrobić? Myślę, że mamy niesamowity talent inżynierski. Czego nam brakuje? Trochę tego, powiedzmy, wystarczającej ekspertyzy z zarządzania, z managementu innowacji i w jaki sposób budować dużo bardziej skomplikowany przemysł oparty o wiedzę i o produkty o wysokiej wartości dodanej.
Ale myślę, że też tutaj ważny jest ten czynnik umiejętności komercjalizacji, w takim sensie, prawda, nawiązywania współpracy, budowy konsorcjów. To, co było między innymi przesłanką do tego, ażeby ta uchwała naszego Senatu o nadaniu panu doktoratu honoris causa. Mówiliśmy tam nie tylko o tych wartościach naukowych, które pan wniósł, ale również o tym umiejętności współpracy międzynarodowej. Wykształcił się pan w środowisku międzynarodowym, pracował pan w międzynarodowym środowisku. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej był pan w zespole międzynarodowym, bardzo zróżnicowanym, trzeba powiedzieć, bo oprócz tej czteroosobowej załogi była jeszcze załoga, która tam wcześniej, prawda, dotarła. W sumie było was 11 osób, tak?
11 osób na stacji.
Na takiej powierzchni, prawda? Ale pokazaliście przez to, że można współpracować niezależnie od geopolityki, że kosmos jest dla wszystkich, dla Ziemi, dla ludzkości, ale i że każda jednostka ludzka powinna na równych prawach czerpać z tego, co eksploracja kosmosu daje.
Zdecydowanie tak. Ba, też bym rozwinął ten wątek, że rzeczywiście byliśmy w bardzo międzynarodowej załodze z ogromnymi ambicjami narodowymi każdego z krajów, ale pomimo tego, że astronauci są widoczni wykonując pracę na orbicie. Każda misja kosmiczna to jest efekt setek albo tysięcy ludzi, ich pracy, ich energii, często poświęcenia swojego życia jakiemuś eksperymentowi, na przykład medycznemu czy technologicznemu. I dla mnie to była ogromna odpowiedzialność wziąć 13 eksperymentów naukowych i technologicznych, medycznych z Polski po to, żeby wykonać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wykorzystać każdą dostępną dla mnie minutę, tą niesamowicie cenną minutę, dlatego że wiedziałem, że w moich własnych rękach to czasem jest efekt pracy, być może całej kariery jakiegoś naukowca, który marzył o tym, żeby wykonać eksperyment w kosmosie.
Tak, a materia była trudna, bo wiem, że przez te opóźnienia z glonami trzeba było coś zrobić, które już były gotowe, z drożdżami to samo. I co ważne, co chyba warto podkreślić w tej naszej rozmowie, że pan nie był takim tylko wykonawcą pewnego programu, ale pan musiał reagować na sytuacje ryzykowne, które się pojawiały na skutek zdarzeń, no, czarnych łabędzi, które tam też wlatywały do tej międzynarodowej, na tą międzynarodową stację kosmiczną i wcześniej na przylądku Canaveral, co się działo. Czyli tutaj umiejętność też pracy w warunkach kryzysowych, mitygacji różnych ryzyk. Wiem w rozmowie z panią doktor Bukała, wiem, że w technologiach kosmicznych i w takich projektach kosmicznych, jak coś nie wychodzi w łańcuchu, to trzeba zacząć od nowa, bo się nie da tego zrobić, prawda, że coś poprawimy, bo te glony już zgniły, które miały być przedmiotem, prawda, badań, czy drożdże już przeszły w inną fazę swojego pączkowania. To może jeszcze na koniec przejdźmy do tego, co się dzieje dzisiaj, dzisiejszej doby i co się będzie działo po północy, kiedy będziemy mieli lądowanie kolejnej misji, tym razem księżycowej, Artemis II. Wiem, że pan ma marzenia o księżycu. Kiedyś pan je tam ujawniał i wydaje mi się, że w przypadku pana marzenia muszą się spełnić. W jakim zakresie to zobaczymy, to oczywiście nie do końca zależy od pana, ale proszę powiedzieć, co jest takiego szczególnego w tej misji Artemis II? Na czym polega jakby ta istota tego, że tam znaleźli się ludzie na tej odległości, tam 6 tysięcy coś kilometrów i mogli tam eksplorować przy pomocy różnych urządzeń jakby powierzchnię tego księżyca. Czemu to ma służyć?
To jest niesamowicie ciekawe pytanie i to jest niesamowity moment, że akurat jesteśmy dzisiaj w SGH 10 kwietnia 2026.
To nie jest przypadek. Za dwa dni kończy pan kolejny swój wiek. Za dwa dni ma pan urodziny w dniu astronauty, kiedyś to kosmonauty. I tej nocy nie będzie pan spał pomimo całego dnia na SGH, bo będzie pan komentował takie historyczne zdarzenia.
Zdecydowanie tak. I tak jak teraz rozmawiamy, astronauci wracają z powrotem na Ziemię z Księżyca. Właśnie. Dlaczego to jest ważne? Ja bym powiedział tak. Nawet dzisiaj w Polsce widać, jak niesamowicie ogromne jest zainteresowanie załogowym lotem kosmicznym Artemis II. Nie pamiętam takiego zainteresowania Artemis I. Dlaczego? To jest zupełnie coś innego, jak wysyłamy ludzi, którzy nas reprezentują, reprezentują całe społeczeństwo.
Jak to nie jest robotyczny, prawda?
Tak, to jest ogromna inspiracja. Wiedząc, że ktoś jest tam na orbicie albo poza nawet naszą orbitą niską okołoziemską, gdzieś w stronę Księżyca i wraca. To jedna taka część. Ale dlaczego to jest ważne? Często wydaje mi się, że jako społeczeństwo zapominamy, że to nie jest tylko i wyłącznie jedna misja. Ba, to nie jest nawet jeden program. To jest realizacja ogromnej strategii technologicznej po to, żeby umieć zbudować i utrzymać życie poza naszą planetą. Tym razem wracamy na Księżyc nie z misjami eksploracyjnymi, ale żeby ustanowić permanentną bazę na Księżycu przez...
W drodze na Marsa.
Być może, oby, mam nadzieję, że zobaczymy takie misje. Natomiast jestem niesamowicie zafascynowany konferencją, która miała miejsce w połowie marca tego roku w Waszyngtonie, gdzie NASA ogłosiła swoje plany bazy księżycowej. Co to jest baza księżycowa? Tak naprawdę, żeby zbudować bazę księżycową, potrzeba wielu rzeczy.
Energii, i tu tak. Wody.
Dokładnie. I tutaj oczywiście pierwsza rzecz. Z orbity Księżyca musimy wiedzieć, gdzie chcemy wylądować. Musimy umieć obserwować Księżyc, zapewnić nawigację na Księżycu i komunikację po to, żeby wysłać dane z Księżyca z powrotem na Ziemię. To są takie trzy rzeczy orbitalne. Misja Artemis II dzisiaj wykonała zdjęcia w bardzo wysokiej jakości, astronauci w bardzo wysokiej jakości miejsc przyszłego lądowania człowieka na Księżycu. Teraz dalej. Oczywiście my dzisiaj w Polsce również szczególnie, z, tak jak pani profesor powiedziała, z wojną na Ukrainie, wiemy, jak niesamowicie ważne są te dane. Obserwacje, rekonesans, nasza bezpieczna komunikacja, nawigacja. Natomiast to jest dopiero pierwszy krok. Podczas lądowania na Księżycu będziemy musieli zapewnić sobie infrastrukturę.
Dokładnie.
Energię elektryczną, energię cieplną, komunikację już z powierzchnią, nasz habitat, który będzie nas chronił, systemy podtrzymania życia, a później będziemy musieli rozszerzać ten perymetr, ten obszar na Księżycu, który znamy, układami dronowymi z silnikami rakietowymi, które staną się naszymi wieżami telekomunikacyjnymi. Również łazikami bezzałogowymi najpierw, a później załogowymi. Załoga zacznie lądować i budować habitat, jak już rzeczywiście będziemy mieli działającą infrastrukturę po to, żeby utrzymać to życie. I ten program jest tak niesamowicie fascynujący, który, tak jak NASA pokazała podczas konferencji, być może będzie tak ambitny i będzie złożony z około 60 lądowań na powierzchni Księżyca. W związku z tym to nie tylko misja Artemis II, ale to program Artemis i cała strategia eksploracji nieznanego terenu, w którym ludzie nie ewoluowali, żeby się znajdować.
To na koniec, ponieważ mamy ograniczony czas dzisiejszej rozmowy, chciałabym już umówić się na razie w jakiejś perspektywie może 2-3 miesięcy na kolejną rozmowę z panem doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej. I życzę panu, ażeby w jednej z tych przewidywanych 60 misji znalazło się pana nazwisko.
Dziękuję bardzo, pani profesor.
Dziękuję państwu bardzo. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję. Dziękuję pani. Dziękuję państwu.